Chwała Bogu.
Mam wrażenie, że czas dzisiaj rano jakoś wyjątkowo szybko leci. Patrzę, 10:30, a więc czas rozpocząć nabożeństwo. I chciałbym rozpocząć od pozdrowienia pastorskiego. Pastora dzisiaj z nami nie ma, usługuje w Kubiszowie. Dzwonił chwilę przed nabożeństwem i prosił, żeby Was też serdecznie pozdrowić, bo chciałby z nami tutaj być. Ale obowiązki wysłały Wam w inną część kraju. A ja cieszę się, chciałem to powiedzieć, że ja wróciłem wczoraj wieczorem po 2 tygodniach w Stanach. Byliśmy tam za nią. Szczęśliwie wieczorem zlądowaliśmy i bardzo cieszymy się, że możemy być z powrotem w kraju. Ze względu na polskie pieczywo, ceny i inne rzeczy, ale przede wszystkim ze względu na to miejsce, na to, że mamy tutaj swój spór i że tutaj czujemy się jak w domu, jak w rodzinie. Generalnie, bo często cieszymy się, że możemy wrócić do rodziny. Cieszę się, że tylko jedną niedzielę nas nie było. A rano, kiedy się obudziłem, naprawdę myślałem, że jest to wspaniałe, że mamy takie miejsce, w którym cieszymy, czujemy się jak w domu. I już nie mogłem się doczekać tego nabożeństwa, nie mogę się doczekać też tego, co dzisiaj Duch będzie chciał mówić do zboru przez usta Gabriela. Naprawdę jestem podekscytowany tym, że zaraz będziemy mogli Pana Boga uwielbiać, będziemy mogli śpiewać Mu na chwałę, będziemy modlić się, będziemy mieli dobry czas. Ale zanim to, chciałem podzielić się jedną krótką refleksją. Tydzień temu na nabożeństwie byliśmy na Times Square w zborze, w którym czytając książki Wilkersona chciałem się znaleźć. Byliśmy tam podobny, chciałem powiedzieć, do naszego zboru, bo też z balkonem. Około 2000 osób na nabożeństwie, ekspresyjnie reagujących, tu z przodu w chór, 100 osób. I był to naprawdę dobry czas, też taki budujący, kiedy słychać, jak cały lud Boży zgromadzony łączy się w modlitwie, łączy się w śpiewie i uwielbia Pana Boga. Natomiast nie wiem, jak w polskich mediach, w tych amerykańskich, tematem przewodnim ostatnich tygodni były huragany, które nawiedziły też Florydę, wyspy te karaibskie. W tamtym rejonie żywioł szalał. Też modliliśmy się o wierzących z tamtego rejonu, żeby mogli być świadectwem, że w każdych okolicznościach możemy wielbić Boga. Że powinniśmy być też wzorem dla innych, że mamy tą pewność w Nim, cokolwiek by się nie działo i nie sypało i nie waliło. Natomiast dla mnie jest to taka refleksja, kiedy spoglądam na to, co się dzieje, że Pan Jezus powraca i zapowiada to też w ten sposób. Niemądrze by było nam, osobom wierzącym, czytającym Słowo Boże, żyjących Słowem Bożym, nie widzieć tego, że w taki sposób Bóg objawia to, co ma nadejść. Uderzył mnie taki jeden news, kiedy czytałem Barbuda, to jest właśnie jedna z wysp, gdzie ten żywioł szalał. Pierwszy raz od czasu zasiedlenia, ponad 300 lat temu, nie ma ani jednego mieszkańca, ponieważ tam kilka osób zginęło, ale wszystko zostało zniszczone, oni ewakuowali się, uciekli. Pierwszy raz w historii, tam od kilkuset lat, nikt tam nie mieszka. Są tylko zgliszcza. I to jest jedna mała wysepka, ale niech to będzie takim obrazem, co może się wydarzyć i co nadejdzie, co się wydarzy, kiedy Jezus postanowi, że już jest czas, żeby wrócić i żeby zabrać swój Kościół. My żyjemy w takich czasach, że przewidujemy pewne rzeczy do przodu, ale co z tego, że możemy przewidzieć, że gdzieś na Atlantyku rodzi się kolejny huragan, kiedy nic nie możemy zrobić, żeby to powstrzymać. Dla mnie to było takie, jest to uderzające, jak mały jest człowiek, a jak wielki jest Bóg. Bo chociaż możemy sobie wybudować bunkry, jakieś zaopatrzenie na tygodnie, żeby gdzieś przetrwać, to kiedy rozpoczyna się taki żywioł, nic nie możemy zrobić poza tym, że przewidujemy to na tydzień czy dwa do przodu. I coraz więcej tego jest i czytamy w Słowie Bożym, że tak ma być u kresu czasu. W drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale czytamy o tym, jak będzie wyglądało powtórne przyjście Jezusa i od 10 wersetu czytamy takie słowa. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu. Ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień? Mówię do was, oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć na stanie Dnia Bożego, w którym niebo zgnie w ogniu i żar wstąpi podstawy świata, bo przecież oczekujemy, zgodnie z obietnicą, nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju i splamionych i nienagannych. Cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. Niech te słowa nas na początek nabożeństwa pokrzepią, niech dadzą nam do myślenia, niech będą pewnym wyzwaniem też dla nas, że chociaż czasy mają się ku końcowi i przeminą i widzimy to w różnych wydarzeniach, tylko gdzieś jako ludzie próbujemy sobie to racjonalnie tłumaczyć, że są zmiany klimatyczne, bo były złe lodówki używane, freon się ulotnił, atmosfera się zmieniła, dziura ozonowa powiększyła i teraz to są... Może nawet tak, ale wszystko, nad wszystkim czuwa Bóg. Mamy zmiany klimatyczne i nic nie jesteśmy w stanie zrobić, kiedy żywioł się rozpoczyna, wszystko może zmieść w przeciągu paru chwil. Nie przechodźmy obojętnie nad takimi informacjami, że Korea Północna wystrzeliła jakiś pocisk w kierunku Japonii, bo tak naprawdę w przeciągu, nawet w trakcie tego nabożeństwa może się rozpocząć konflikt nuklearny i może ten świat, jaki znamy, ulec zagładzie w kilka chwil. I niemądrze by było nam, osobom wierzącym, nie myśleć o tym. A Słowo Boże nas wzywa, żeby właśnie w obliczu tego, tej naszej wiedzy, że wszystko ulegnie zniszczeniu i świat nie będzie miał takiego kształtu, jaki ma dzisiaj, że my nie mamy gdzieś się bać, nie mamy kombinować, nie mamy zapasów zbierać w podziemiach, tylko mamy żyć nienagannie i być gotowymi. I chwała Bogu za to, że nie musimy żyć w jakimś strachu, ale że mamy wskazaną drogę, co powinniśmy robić. I mnie osobiście ta myśl uderza, że mam po prostu oczekiwać, tak jak zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi i starać się postępować święcie na co dzień. Powstańmy teraz, pomodlimy się, cieszymy się przed Panem Bogiem, że możemy być w tym miejscu. Cieszymy się, że my mamy obietnicę, że chociaż ten świat przeminie w tym kształcie, jaki znamy, to nas oczekuje coś znacznie lepszego, a potem poproszę już grupę, żeby dalej nas prowadziła do tego Pana. Boże, ja Ci dziękuję za to, że mogę stać na tym miejscu kolejny raz wśród braci i sióstr, że możemy się spotkać celem uwielbiania Ciebie, celem słuchania Twojego słowa. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to, że Ty objawiłeś nam wolę Ojca. Dziękuję Ci za to, że mamy Pismo Święte, do którego możemy zaglądać, w którym znajdujemy wytłumaczenie wszystkiego, co się dzieje, w którym znajdujemy pociechę, w którym znajdujemy wskazówki, jak mamy żyć. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, który nas prowadzi na co dzień i potrzebujemy Go jeszcze więcej, Panie. Wołam do Ciebie teraz, żebyś objawiał nam siebie coraz bardziej, żebyś Ducha Świętego wylewał, Panie, na nasze zgromadzenie. Chcemy, Panie, więcej Ciebie, potrzebujemy, pragniemy, wzdychamy jako Kościół, abyś przyszedł, Panie, abyś nas napełnił swoją mądrością, pokojem, Panie. Dziękuję Ci za ten czas nabożeństwa, jaki mamy, Panie. Dziękuję Ci za to, że w tym gronie się dzisiaj kolejny raz możemy gromadzić, Panie Jezu. Dziękuję Ci za każdą z osób, która przyszła, Panie, dzisiaj na to nabożeństwo. I wyznajemy to, że pragniemy Ciebie. Pragniemy Ciebie uwielbić, pragniemy Ciebie poznać coraz więcej. Chcemy doświadczać Ciebie, Panie. Chcemy Ciebie teraz uwielbiać za to, że Ty wszystko uczyniłeś doskonałe, Panie. Chcemy Ciebie uwielbiać za to, że jeszcze jesteś cierpliwy i że mamy poczytywać to jako zbawienie, Panie. Chcę Ciebie uwielbiać za Twoją łaskę, Panie. I za to, że Ty wypełniasz mnie radością, pokojem, Panie Jezu. Oddajemy teraz Tobie ten czas nabożeństwa, prosząc Ciebie o Twoje prowadzenie, Panie. Prosząc Ciebie o to, żebyś się zmiłował nad nami. Amen.
Dziękujemy Ci, Panie, że Ty wszystko kontrolujesz. Chcemy teraz przychodzić, żeby oddawać Tobie chwały i śpiewać o tym, kim Ty jesteś, Panie, jak jesteś wielki, jak jesteś cudowny, Boże. Chwała Tobie. Amen.
błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają. Nieustannie Ciebie chwalą. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy upiele w rzękach myśli. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Panie, Boże zastępów, usłysz modlitwę moją. Nakłoń ucho, Boże Jakuba.
Lepiej w domu Twoim być, niż Tak bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś moim Panem, że jesteś moim Bogiem, że należę do Ciebie, że chcę, Panie Boże, żebyś Ty mnie prowadził Duchem swoim świętym, umacniał, pomagał, Panie Boże, bo Ty wiesz, jak słabo jestem, potrzebuję Twojego ramienia, Twoich ramion, które utulą mnie i Panie pomogą. Ty wiesz, jedynie w Tobie pokładam nadzieję i za to Ci chcę dziękować. Za to Ci dziękuję, że Twoje słowo, które darzy życiem, jest dla mnie pokarmem mojej duszy. Chwalę Cię, wywyższam Cię i błogosławię imieniu Twemu Świętemu teraz i po wieki. Amen.
Za te miejsce, gdzie możemy się karmić swoim słowem, że Ty do nas przemawiasz, że Ty nas uczysz, że Ty nas w każdej chwili widzisz, w radościach i smutkach, że możemy przychodzić, Panie, za wszystko Ci dziękować, za uśmiech i za łzy, za to, że mamy pociechę w Tobie, bo wszyscy mogą nas opuścić, Panie, ale nie Ty, bo Ty jesteś cudowny Bogiem, Ty jesteś cudownym Panem, który widzisz swoje dzieci. Ja Ci tak dziękuję, Panie, że kiedyś mnie znalazłeś, że mogę się modlić do Ciebie, że tak czasami, Panie, upadam, ale zawsze mogę przyjść, Panie, bo przy Twoim tronie znajduję odpuszczenie grzechu, przebaczenie. I za to Ci tak bardzo dziękuję. Chcę Cię sławić, Panie. Tak Cię proszę o słowo, które będzie głoszone. Niech one, Panie, trafi do naszego serca. Niech ono wykona tą pracę, którą chcesz, aby wykonało. Abyśmy my, ubogaceni Twoim słowem, mogli kroczyć przez resztę naszego życia. Amen.
Dziękuję za to, że jest tyle dzieci w naszym zborze, Panie. Dziękuję Ci za to, że rozwijają się duchowo w poznaniu Ciebie, Panie. Dziękuję Ci za nauczycieli, którzy poświęcają czas, żeby przygotować lekcje, Panie, którzy modlą się o to, żeby być gotowi, żeby przekazywać Twoje słowo. I teraz w tej modlitwie błogosławimy, Panie. Błogosławimy ten czas, który jest przed naszymi dziećmi, prosząc Ciebie o to, żebyś w Duchu Świętym docierał do nich w tym młodym wieku, Panie, żebyś zachwycał nasze dzieci w Tobą, Panie, żeby mogły się w Tobie rozmiłować jak najprędzej, bo to jest łaską, że będą mogły dzięki temu, że poznają Ciebie, uniknąć wielu przykrych sytuacji w swoim życiu, Panie. Prosimy Ciebie teraz o to, żebyś błogosławił nauczycieli szkółki niedzielnej, żebyś ich napełniał Duchem Świętym, żeby mieli cierpliwość, żeby mieli mądrość, żeby mieli miłość do naszych dzieci i żeby przekazywali im lekcje z Twojego słowa, Panie, z prawdy o Tobie. Błogosławimy czas szkółki i też prosimy Ciebie o to, żebyś nas błogosławił tutaj w sali, jak jesteśmy, żebyśmy byli gotowi, żeby przyjmować Twoje słowo, żeby nikt z nas nie wyłączył się, bo słyszał to słowo, bo znaje, Panie, ale żebyśmy byli jak w szkole, zaciekawieni, Panie, co Ty dzisiaj chcesz nas nauczyć swojego słowa. Proszę Cię o to, żebyś błogosławił Gabriela, kiedy będzie usługiwał nam a nas i nam, Panie, żebyś dał uszy do słuchania. Amen.
Amen. Dzisiejsze słowo, którym chcę się z Wami dzielić i kazanie zatytułowałem Czy mogę prosić? Jak często używacie słowa proszę? Często czy nie często? Jedni może częściej, drudzy rzadziej, ale jest to słowo, które jest powszechnie znane i wierzę, że jest używane. Im częściej, to wierzę, że tym lepiej. Czy mogę prosić Was o coś? Tak, to proszę Was teraz o uwagę. Czy mogę prosić o to? No, mam ku temu doskonałą okazję, dlatego że stoję za kazalnicą i stoję przed ludźmi, którzy przyszli po to, żeby słuchać. Więc mogę, bo mam do tego prawo. Mogę, bo mam ku temu okoliczności, sposobności, możliwość, stojąc tutaj. Dlatego mogę. Ale czy mogę, to tylko ta część, czy mogę, to także ta część, która mówi o tym, że jestem w stanie coś zrobić, że jestem gotów. Mogę Was prosić o uwagę, bo jestem gotów, jestem w stanie jakby o to prosić, chociaż wiem, że mógłbym się obawiać i mógłbym nie być w stanie o to poprosić. Dlaczego? Dlatego, że nie mam obowiązku Was przymusić do tego, żebyście byli uważni. Bo tutaj można przyjść i można wygodnie posiedzieć, podrzemać, a potem pójść. Mogę Was prosić, bo mam ku temu prawo, ale także jestem gotów, jestem w stanie i nie jestem ograniczony ani związany strachem albo niepewnością, żeby Was o to poprosić. Więc w tym wyrażeniu, czy ja mogę, zawiera się taka warstwa jakby możliwości i prawa do czegoś, ale także i pewnej gotowości i braku ograniczenia, braku związania. Żeby móc może to jeszcze lepiej zobrazować, użyję takiego przykładu, który też mnie jest bliski, bo osoba, którą te tutaj teraz przedstawić, jest mi osobiście znana. Czy taki brat ze Świnoujścia miał udar mózgu. I przed udarem, kiedy stał przed przejściem dla pieszych, kiedy miał zielone światło, to mówił, mogę iść i idę. Dlaczego może? Bo ma zielone światło, ma ku temu prawo. Ale potem po udarze, jak stał przed przejściem dla pieszych, miał zielone światło, to mówił, nie mogę. Dlaczego nie mógł? Bo zdarzyło mu się raz tak, że przechodząc przez ulicę, dostał ataku jakiejś tam epilepsji, leżał na środku ulicy w jakimś ataku i mało samochód go nie rozjechał. I potem miał jakiś taki uraz, jakieś bariery, wewnętrzne związanie i stał przed tym przejściem, miał zielone światło, powiedział, nie mogę. Mam taką barierę, takie obawy, jestem tak związany, że nie mogę. Chociaż mogę, bo mam prawo, mam zielone światło, ale nie mogę. Myślę, że ten obraz też troszeczkę pomaga zrozumieć, jak to jest z tym, że my czasami możemy, ale nie możemy. Albo nie możemy, a możemy. To taka dosyć może ciekawa gra słów. Ale wiecie, ludzie bardzo różnie postrzegają kwestię proszenia. Czy nigdy nie mieliśmy oporów, obaw przed tym, żeby prosić o coś? Chociaż w zasadzie mogliśmy prosić, ale wewnątrz mieliśmy jakieś opory, jakieś ograniczenia, jakieś bariery, które nie pozwalały nam poprosić. Ja nawet ostatnio spotykałem się też z takimi postawami. Ktoś mówi, że nie może mnie poprosić o coś tam. Dlaczego nie możesz? No bo ty jesteś taki zajęty, masz tyle innych rzeczy, że ja nie mogę ci jeszcze dorzucić tego czy tamtego. No w zasadzie może, No ale ma jakieś tam ograniczenia w sobie, bariery, obawy, że mnie może zbytnio obciążyć i nie mógł. Jak to jest z proszeniem w naszym życiu? Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj głównie skoncentrowali naszą uwagę i nasze myśli na kwestię proszenia, ale proszenia Boga. Czy prosicie Boga? Czy zawsze, kiedy możecie, wykorzystujecie ten przywilej, aby Go prosić? Jak to jest w naszym życiu? Ja dlatego dzisiaj chcę o tym mówić, bo sam ostatnio tak trochę analizowałem moje własne możliwości i to, jak mogę korzystać z tego prawa i przywileju, aby prosić Boga. Jak często proszę Boga? I czy może, czy w ogóle Go proszę? Czy mam jakieś przeszkody ku temu, aby prosić Boga? Myślę, że wielu ludzi ma przeszkody. Postaram się jakąś taką postawę ludzi, którzy mają problem, mają pewne ograniczenia i bariery i nie chcą prosić Boga, przedstawić. Wiecie, ludzie uważają, że proszenie Boga, tym bardziej o jakieś swoje, takie zwykłe, codzienne sprawy dotyczące codziennego życia, że to jest niewłaściwe. Bóg jest Bogiem, świętym, wielkim, suwerennym i nie mogę Mu, to jest niewłaściwe, żebym ja zawracał Mu głowę moimi jakimiś takimi banalnymi, błahymi prośbami, które no, są w moim życiu. I ludzie podchodzą w taki sposób, że Bóg przecież ma na swojej głowie cały ten świat. On ma dużo ważniejsze sprawy niż jakiś na przykład mój mały, nieznaczący problem. I to powoduje jakąś taką barierę, takie myślenie, taka postawa powoduje, że z jednej strony ludzie mają wypaczony obraz Boga, ale z drugiej strony to prowadzi do tego, że nie proszą Go. Bo uważają, że to jest niewłaściwe, że tak nie można, że On chyba też nie ma czasu czy głowy do takich prostych, małych, nieznaczących spraw jak moje. Ale są też takie postawy, to już może bardziej wierzący, tak myślą, że Bóg jest suwerenny i sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Dlaczego tak uważają? Bo w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale 11 jest napisane, że On sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Bóg jest suwerenny. On robi to, co sam chce. Według swojej woli wszystko, według zamysłu swojej woli sprawuje wszystko. I jakie z tego płyną wnioski? Więc z pewnością byłoby nietaktem prosić Go o coś, co dotyczy mojej woli, moich potrzeb, moich spraw. Przecież On sprawuje wszystko według swojej woli. Więc czy ja w ogóle mam prawo i mogę próbować Go naginać, żeby zmienił swoją wolę na rzecz mojej woli? Bo ja czegoś chcę? Bo ja czegoś potrzebuję? I nawet to może prowadzić do tego, że to jest nawet uznawane za przejaw braku pobożności, że próbuję prosić o coś, co jest moją wolą, a niekoniecznie Bożą wolą. I ci ludzie też tak mogą myśleć, że Boga powinno się wielbić za to, kim jest i co czyni. Bogu się powinno wyznawać swoje grzechy, ale przynoszenie Jemu swoich próśb, proszenie Go o moje jakieś potrzeby, o moje sprawy, o moje prośby, to jest przekraczanie granic Jego suwerenności. Powinniśmy poddać się Jego woli, a nie próbować zmienić Jego wolę. nasze prośby mogą być taką okazją do tego, żeby obrażać suwerenność Boga. Przecież On i tak postąpi według swojej woli, czego będziemy prosić, czego nie będziemy prosić. Czy spotkaliście taką postawę, że ludzie w ten sposób myślą? I to wierzący ludzie powołują się na to, co czytają w Bożym Słowie, że Bóg sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Więc skoro jest suwerenny, to czy ja go proszę, czy nie proszę, to i tak będzie jego wola. Poczyni, co chce i jak chce. Znowu inna postawa, i tylko może druga skrajność, jakby jest związana z tym, że modlitwa, proszenie Boga może zawsze wszystko i wszędzie. I już nie chcę tego rozwijać, ale to może też prowadzić do takiej postawy, że proszenie Boga jest traktowane jako swego rodzaju zaklęcie. Wypowiesz zaklęcie i jest efekt, jest skutek, otrzymujesz. I traktuje się Boga i proszenie Jego i modlitwę, prośbę, proszenie jako swego rodzaju magię. Wypowiadasz zaklęcie i działa. To pewne skrajne postawy, ale one, jak wspomniałem wcześniej, wykrzywiają obraz tego, jakim jest Bóg. I wykrzywiają obraz tego, że On jest suwerenny, ale jest zainteresowany i oczekuje tego, żeby człowiek prosił Go, żeby przedstawił Mu swoje prośby. Dlaczego dzisiaj akurat o tym mówię? Dlatego, że czytając Boże Słowo, zostałem poruszony pewną historią i właśnie treścią tej historii, postawami pewnych postaci, które występują w tej historii, w kontekście proszenia Pana Jezusa. 5 rozdział Ewangelii Marka. Przeczytam fragment od 1 do 20 wersetu, abyśmy też mogli ten kontekst uchwycić. Ewangelia Marka, 5 rozdział od 1 wersetu. I przybyli na drugi brzeg morza do krainy Gerazańczyków, a gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. I ujrzawszy Jezusa z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem rzekł: co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: jak ci na imię? Odpowiedział mu: na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. I prosiły go duchy, mówiąc: poślij nas w te świnie, abyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie i rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około 2000 i utonęło w morzu. A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach. I zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, którym był legion demonów, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym i także o świniach. I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. A gdy wstępował do łodzi, prosił go ten, który był opętany, aby mógł pozostać przy nim. Lecz on nie zezwolił mu, ale mu rzekł: idź do domu swego, do swoich i oznajmi im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i począł opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, a wszyscy się zdumiewali. Myślę, że znamy tą historię, niezwykłą historię, fascynującą, ale czytając tą historię, moją uwagę przyciągnęły te wersety, które mówią o tym, że Pan Jezus był proszony, że nie tylko ludzie prosili. Jak to ma w ogóle odmienić? Demony to prosiły. Prosili Pana Jezusa. I tak myślę sobie, czy to w ogóle jakoś w głowie tych demonów uszło, że one myślały, że mogą prosić Jezusa. Tutaj czytamy nawet w dwóch wersetach, 10 i 12, że te demony prosiły Go usilnie. Tak myślę, wiecie, że czasami demony chyba są bardziej wierzące niż ludzie i bardziej w takim wydaniu akurat tutaj proszenia Pana Jezusa, usilnego proszenia, są bardziej gorliwe może niż ludzie. Demony prosiły Go usilnie. Tak zastanawiałem się nad tym, czy demony myślały, czy mogą prosić Jezusa. Jak myślicie, czy demony były świadome tego, że Jezus jest im przychylny, że odpowie na ich prośbę, że ich wysłucha, czy zwróci uwagę na to, że próbują Go o coś prosić? Tutaj czytamy wcześniej, że one wiedziały, że to kiedy Jezus przyszedł tam, do tej krainy Gerazyńczyków, to ich godziny są już policzone. Że ich swoboda w działaniu i takie nieograniczone niczym zniewolenie i wypełnianie, wiecie, ten człowiek musiał pełnić wolę tych demonów. Ten człowiek nie miał swojej żadnej woli. Sposób jego życia mówi o tym, no on był opętany, był związany i nie czynił tego, co by chciał. Czy one myślały sobie, te demony, które trzymały w więzach, w pętach tego człowieka, że pojawienie się Pana Jezusa to w zasadzie już koniec ich swobody, ich luzu i normalnego funkcjonowania? Widzicie, czy znały taką prawdę Bożego Słowa, że Jezus jest zwycięzcą, a losem i przeznaczeniem dla diabła i jego demonów to jest co? To co, one wiedząc o czymś takim, czy mogą w ogóle prosić? Jeżeli ja wiem, że jestem skazany na porażkę, to czy w ogóle jeszcze mogę prosić o to, żeby ktoś mi ukazał przychylność? Żebym jeszcze mógł coś tam zrobić, chociaż wiem, że już nie ma opcji, bo to już jest po prostu sprawa przegrana. No właśnie, czy one mogły? Czy mogą prosić? Demony, wnioskujemy z tego, że mimo tego, że mogły wiedzieć, jaka jest ich przyszłość, mogły wiedzieć, że będą musiały opuścić swoje wygodne mieszkanie, to zdecydowały się poprosić Pana Jezusa. Prosiły Go usilnie. Czyli uznały, że mogą. Demony uznały, że mogą prosić Jezusa. I Go prosiły. I chociażby się mogło wydawać, wiecie, że tutaj one były najmniej odpowiednimi partnerami w rozmowie, w dialogu i w proszeniu Jezusa. Bo tu jeszcze oprócz demonów to prosili ludzie, mieszkańcy krainy tej Gerazyńczyków i prosił ten, który był opętany i został uwolniony. Wiecie, no to z tych trzech rodzajów istot, to chyba demony były najmniej odpowiednie, żeby prosić Pana Jezusa. Bo tam byli ludzie, jeszcze ten trzeci proszący, czyli człowiek, który został uwolniony. I ciekawe jest to, że one prosiły usilnie, prosiły Pana Jezusa i Pan Jezus co? Pozwolił im. Wysłuchał. Niesamowicie. Pan Jezus wysłuchał proszących demonów. Mnie to naprawdę szokuje, to skoro Pan Jezus wysłuchał te proszące Go demony, to czy może Ciebie wysłuchać? Może myślisz, że jesteś jak demon, że dla Ciebie to już nie ma żadnej nadziei i szansy, że nic nie będzie w Twoim życiu Bożej ingerencji, która może zmienić Twoje życie. Możesz poprosić Jezusa. On odpowiedział na prośbę tych demonów. Pozwolił im. I demony weszły w te świnie, ruszyły, no, ale zgodnie z ich prośbą, zgodnie z ich proszeniem, Pan Jezus pozwolił, wysłuchał i odpowiedział na tą prośbę, na to proszenie. Drugą tutaj grupą istot, że tak powiem, które proszą Pana Jezusa, to są ludzie. Mieszkańcy tej krainy Dziesięciogrodzia, czy krainy Gerezeńczyków, jak tutaj czytamy w 17 wersecie, poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic. Czy mogli prosić Pana Jezusa o coś takiego? Czy to nie było obrazą dla Niego? Czy to nie było wielkim nietaktem? I czy, nie wiem, jakby to było dzisiaj, no ale w ich, do ich miasta, do ich, na ich teren przybył gość. I to gość nie jakiś tam zwyczajny i zwykły. I oni tego gościa, biorąc pod uwagę mentalność i gościnność tamtej kultury, oni go po prostu wyprosili. Jakbyśmy pomyśleli może dzisiaj, no jak można prosić o coś takiego? I to Pana Jezusa. Jak można? Mogli tak zrobić? Mogli o to prosić? To mogli. Mogli. I poprosili, żeby Pan Jezus usunął się, żeby odszedł, żeby zostawił ich w spokoju. I Pan Jezus na taką prośbę odpowiedział, przychylił się, jak czytamy, usunął się z ich granic. Mogli prosić i poprosili. I tutaj trzecią istotą jest ten uwolniony już wcześniej, opętany legionem demonów człowiek. Prosił go, aby mógł pozostać przy Panu Jezusie. Gdzie to chyba jest najbardziej odpowiednia, najbardziej zdrowa, słuszna i właściwa prośba, prawda? Porównując prośbę demonów, porównując prośbę tych mieszkańców Dziesięciogrodzia i prośbę tego człowieka, no to jego była najbardziej chyba właściwa, odpowiednia, zdrowa, grzeczna. No tak powinno być. A Pan Jezus to nie pozwolił. Jak to jest? Demony proszą, Pan Jezus pozwala. A ten uwolniony przez chwilę przez Pana Jezusa człowiek prosi, Panie, chcę być z Tobą. Pan mówi, nie. Trudno to pojąć, prawda? Bo według naszej jakiejś logiki, pewnych standardów sprawiedliwości, no, powinno być chyba odwrotnie. Pan Jezus nie powinien się zgodzić i ulegać prośbie demonów. Nie powinien ulec proszeniu demonów. Czy też powinien ulec prośbie, proszeniu tych ludzi, żeby się usunął, żeby odszedł? Powiedz, dobrze, ale zanim pójdę, jeszcze Wam powiem o Królestwie Bożym. I jeszcze strzępę na Was prosto z moich nóg, dopiero wtedy odejdę. Być może wielu z nas by tak zrobiło. Albo czasami tak robimy, jak ktoś nam mówi, żebyśmy się usunęli. Ale Pan Jezus zrobił inaczej. I ten człowiek, który chciał być z Panem Jezusem, prosił o to, Pan Jezus nie odpowiedział pozytywnie, tylko czytamy, nie zezwolił. Ale powiedział mu, idź do domu swojego, do swoich, oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Więc jak potem czytamy, jeszcze w tej też Ewangelii, kiedy Pan Jezus po pewnym czasie wyszedł z okolic Tyru, przeszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie, środkiem ziemi Dziesięciogrodzia, to była ta ziemia, to się rozdziale Marka, poczytamy, że przywiedli do Niego głuchoniemego, przynosili do Niego innych chorych. Dlaczego? W pewnym momencie wypraszają Go i dziękują Mu, a potem, kiedy przychodzi, to mieszkańcy tej samej krainy już walą do Niego tłumnie i proszą Go o pomoc. Ja myślę, że to, że ten człowiek uwolniony od legionu demonów był posłuszny i zaczął świadczyć, jak wielkie rzeczy Pan mu uczynił, spowodowało zmianę nastawienia tych ludzi, Pana Jezusa. I potem oni już byli otwarci, by do Niego przyjść i przynosić chorych i głuchych i tych, którzy potrzebowali pomocy. Ale to nie jest teraz może tematem tego, co chciałbym powiedzieć. Wiecie, mnie to zastanawiało i zastanawia też do dziś, dlaczego tak jest, że Pan Jezus w taki sposób odpowiada, ale dzięki temu możemy Go poznawać. Słowo Boże pozwala nam poznawać to, jaki jest Bóg. I to jest, wierzę, niezwykle ważne w tym, czy my do tego Boga chcemy przyjść z prośbą, czy my chcemy Go prosić. Bo jak Go znamy, jak znamy siebie, to Go prosimy. Czymże w ogóle jest proszenie? Ja tak rozumiem, wiecie, kiedy ja kogoś o coś proszę, to wtedy wysyłam pewien sygnał i oznajmiam pewną prawdę. Prawdę o sobie. Skoro proszę kogoś o coś, to wyznaję, potrzebuję pomocy. Nie daję sobie rady. Jestem ułomny i ograniczony i nie dam rady zrobić tego i tamtego. I wysyłam drugi komunikat. Uznaję, że ten, kogo proszę, jest w stanie mi pomóc. Uznaję jego autorytet, jego możliwości, jego kwalifikacje i do niego zwracam się z prośbą. Więc proszenie to wysłanie takiego komunikatu, że ja nie dam rady, a ty możesz i dasz radę. Że ja jestem zależny od ciebie. Prośba w moim zrozumieniu zawiera w sobie właśnie te dwa aspekty i wysłanie takiego komunikatu. Bo kiedy ja proszę, wiecie, kiedy ja proszę Boga, to ja uznaję, Boże, jestem od Ciebie zależny. Bez Ciebie nic nie mogę uczynić. Rozpaczliwie Cię potrzebuję. A Ty jesteś tym, który może odpowiedzieć i ma moc, aby zmienić to, co w moim życiu potrzebuje zmienienia. Jak przychodzimy do Boga, prosimy Go o pomoc, to uznajemy to, że jesteśmy grzesznymi ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Ale uznajemy to, że Bóg jest tym, który pomaga. Bóg jest tym, który odpowiada. To jest wyznanie tej prawdy i jakby wysłanie tego sygnału z własnego życia, że jestem zależny. Że nie mogę być samowolny i suwerenny i sobie sam robić, co chcę i sam sobie poradzić, ale potrzebuję Jego. Wiecie, ta prawda myślę, że jest niezwykle ważna w kwestii naszego zbawienia i oczyszczenia z grzechów. Wiecie, człowiek może czuć się niezależny i radzić sobie z wieloma problemami w swoim życiu. I nawet takie problemy, jakieś, wiecie, uzależnienia, ludzie swoim wysiłkiem, swoją silną wolą, różnego rodzaju pomocami, terapiami radzą sobie z kwestią uzależnień, z narkotykami, z alkoholem, z innymi związaniami. Ale nikt nie jest w stanie sobie poradzić, choćby nie wiadomo, jak się starał i wysilał, żeby oczyścić się ze swoich grzechów i żeby być zbawiony. Nikt tego nie jest w stanie zrobić. Choćbyś myślał, że sobie na to zapracujesz i zasłużysz i możesz być tym niezależny, nie potrzebujesz, nie będziesz prosił, bo ty łaski nie potrzebujesz. Potrzebujesz. Potrzebuje. Każdy z nas. Nikt nie jest w stanie rozprawić się z problemem swojego grzechu. Nikt nie jest w stanie usprawiedliwić przed Bogiem siebie samego. Bo jesteśmy grzesznikami. I jesteśmy zależni od Boga. Ale Bóg w osobie Jezusa Chrystusa, swojego Syna, ofiarował samego siebie, złożył siebie w ofierze, przelał swoją krew, aby ten problem grzechu, twój i mój, został rozwiązany. Abyśmy mogli zostać pojednani z Bogiem i uratowani, zbawieni. Ale także musimy to uznać i musimy Go o to poprosić. Musimy uznać, że jesteśmy grzeszni, a że Bóg jest święty, i że tylko przez to dzieło zbawienia, które Bóg dokonał przez Pana Jezusa, my możemy być uratowani. Nasz problem może być rozwiązany. Ale musimy Go o to poprosić. I ja widzę tą prawdę bardzo prostą i bardzo taką skondensowaną w tym, co łotr na krzyżu, wiszący, wisiało dwóch z lewej i z prawej strony Pana Jezusa, kiedy wisiał na krzyżu. Jeden urągał, jak czytamy, a drugi mówi, czy Ty się Boga nie boisz? My tu słusznie za swoje grzechy wisimy, a On sprawiedliwy, nic złego nie uczynił. I powiedział, Jezus, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. Ten człowiek uznał swoją grzeszność. Uznał, że jedynym sprawiedliwym, który może jego usprawiedliwić, jest Jezus Chrystus. I poprosił go o to. I co usłyszał? Dziś będziesz ze mną w raju. Żeby być zbawionym, to trzeba uznać swoją grzeszność. I trzeba uznać, że tylko przez Jezusa i w Jezusie jest zbawienie. I trzeba go o to poprosić. Skąd my to wiemy? Ze Słowa Bożego. Słowo pozwala nam poznać Boga, a tym samym mieć właściwą postawę w kwestii proszenia. Czytając Boże Słowo, zobaczyłem, w jakich kontekstach występuje słowo, które właśnie mówi o proszeniu, słowo paraklei, bądź parekalesan, bądź parekalein, to w różnych odmianach, to słowo w różnych formach, ale mówi o tym, jak ludzie prosili, z jakimi prośbami się zwracali. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, w 29 wersecie czytamy o tym, Pan Jezus mówił przypowieść o królu, który wezwał dłużnika, który był winien 10 tysięcy talentów. I pamiętacie, co się wydarzyło? Pamiętacie. Ten nie miał z czego oddać i potem król mówi, cały ten dług darowałem Ci, bo mnie prosiłeś. Proszenie spowodowało to, że dług 10 tysięcy talentów. To był budżet całej prowincji w tamtych latach rocznych. To były kosmiczne pieniądze, że tak powiem. A zostało mu to darowane. To jest obraz tego, jak łaskawy jest ten król, jak łaskawy jest Bóg, który odpuszcza ciężar i winę olbrzymią grzechu grzesznika, który do niego przychodzi i prosi go o wybacz. Odpuść mi, daruj mi. Albo ten sługa wyszedł i spotkał współsługę, który był w niej 100 denarów. I tamten prosił go, okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Ten go chwycił, dusił i co? I nie posłuchał tego proszenia, tej prośby. Wtrącił go do więzienia. W Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale, 41 wersie czytamy o Jairze, który był przełożonym synagogi. I on przychodzi do Pana Jezusa i prosi go o to, żeby przyszedł i uratował jego córeczkę, która właśnie umiera, 12-letnia. Wiecie, czy Jair mógł prosić? On był przełożonym synagogi. To był ktoś. Ale wtedy już przyjdzie do Pana Jezusa, tak jeszcze bliska władzy, no było źle widziane. Nie za bardzo mógł. Miał pewne opory chyba. Ale przyszedł i prosił. Bo wiedział, że jest zależny, że tylko Jezus może uratować jego córkę. W 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, w 28 wersecie, 15 rozdział mówi przypowieść, podobieństwo o synu marnotrawnym. I tam w tym wersecie 28 jest powiedziane, że ojciec zwrócił się z prośbą, prosił tego starszego syna, żeby wszedł na tą ucztę. Ojciec prosił tego syna. W Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, 40 werset, Piotr, głosząc Dzień Zielonych Świąt, prosił i napominał, aby ludzie upamiętali się, uwierzyli w Ewangelii. Tam jest też słowo użyte, kiedy w naszym przykładzie warszawskim jest, że napominał, ale tam w ogóle jest słowo, które mówi, że prosił. Piotr prosił ludzi, upamiętajcie się, uwierzcie, przyjmijcie to, kim Jezus był i czego dokonał, jako prawdę i fundament własnego życia, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Wasze życie będzie inne. W Ewangelii też to dla mnie takie dosyć ciekawe. Marka, 15 rozdziale, 8 wersecie, Ludzie proszą Piłata. O co prosili Piłata? Żeby zachował Barabasza, a żeby wydał na śmierć Jezusa. Nawet o to ludzie prosili. W Dziejach Apostolskich też mamy kilka miejsc, kiedy Barnaba, Paweł, kiedy Juda, Sylas prosili, napominali. Paweł, kiedy płynęli do Rzymu i statek był miotany burzą, prosił, aby się posilili. No, wiele jest takich miejsc. Chromy siedzący przy bramie świątyni prosił wchodzących o jałmużnę. Wiele, wiele różnych, ale fragmentów. Mówię o tym dlatego, żeby dzisiaj przybliżyć nam, że ci przeróżni ludzie prosili o różne rzeczy. Mogli prosić. Demony prosiły. A szatan prosił? W 22 rozdziale Ewangelii Łukasza, w wersecie 31, co jest powiedziane? Pan Jezus mówi do Piotra, do Szymona takie słowa. No właśnie. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie. Czyli co? Musiał prosić? No, skoro sobie wyprosił, skoro demony wyprosiły, żeby mogły wejść w te świnie, no to prosiły. Szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Wyprosił sobie. Demony proszą, szatan prosi, ludzie proszą o różne rzeczy, a ty prosisz? Jeszcze nie dla nas przykładem, najlepszym i chyba najbardziej powinien na nas ten przykład wpływać, oddziaływać, to przykład Pana Jezusa. Pan Jezus prosił? Prosił. Nawet w tym następnym wersecie, w 22 rozdziale Łukasza, kiedy Pan Jezus mówi do Szymona, w 32 wersecie, ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja, a Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Pan Jezus prosił. Ale w Ewangelii też Jana, w 17 rozdziale, kiedy czytamy tutaj o tym, w jaki sposób Pan Jezus się modlił do swojego Ojca, to On tam również prosił, i czytamy w 9 wersecie 17 rozdziału, ja za nimi proszę. Nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. 15 werset. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. 20 werset. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Czyli Pan Jezus prosił o kogo? O nas. Bo my w jakichś tam pokoleniach, generacjach przez słowo apostołów uwierzyliśmy. Pan Jezus prosił o ciebie i o mnie. A ty? Czy możemy prosić? Możemy. Mamy ku temu prawo. Jako Boże dzieci mamy prawo, aby zwracać się do Boga per Ojcze. Przez Jezusa Chrystusa mogliśmy dostąpić tego niezwykłego przywileju, zostać zaadoptowanymi jako dzieci Boże, przyjęci jako Jego własność. Przez Jezusa Chrystusa masz status dziecka Bożego. To jest największa wartość i przywilej, jaki możesz jako człowiek grzeszny uzyskać. Przez oczyszczenie Jezusa Chrystusa, Jego świętej krwi, masz status dziecka Bożego. I możesz do Boga, suwerennego, potężnego, Stwórcy nieba i ziemi, zwracać się Ojcze. Możesz Go prosić. Możesz, w sensie masz prawo. Ale czy możesz, w sensie braku jakichś ograniczeń i barier? Czasem myślimy, to my sami mamy pewne bariery i ograniczenia. Czasami myślimy, jestem już tak grzeszny i tyle razy zrobiłem to samo, grzeszyłem, że już nie mogę prosić o wybaczenie, że nie mogę prosić o to i o tamto. Oczywiście Boże Słowo nam pozwala poznać to, jakim jest Bóg i że On jest najlepszym Ojcem, jak ten Ojciec nie zawsze odpowiada i daje to, co Jego dziecko by chciało. Bo mądry Ojciec nie daje dziecku tego, co od razu by chciało, jako zachciankę, jako kaprys. Pewne rzeczy Ojciec daje. Pewne rzeczy mówi poczekaj. Pewne rzeczy daje potem, jak dziecko spełni pewne warunki, albo nauczy się właściwie prosić. Ale dziecko nie uzyskuje od ojca tylko czegoś, tylko dlatego, że poprosi na zasadzie zaklęcia. Powie jakieś regułkę i ta relacja między dzieckiem a ojcem nie jest jakąś magią. Dziecko mówi zaklęcie, a ojciec pyk. I też w tej relacji nie chodzi o to, żeby tylko prosić i dawać i otrzymywać to, o co się prosi. Ale w samym proszeniu o co idzie? O relację. Jeszcze kiedy czytałem też te fragmenty i w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale. Proście, 7 wersetu, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, którego syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli wtedy wy, będąc złym, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Czy tu jest powiedziane, że Pan Jezus mówił, o co mamy prosić ojca? Nie jest powiedziane o co. Ale że w ogóle mamy prosić. Ja wierzę, wiecie, jak czytałem, zastanawiałem się, widzę i tak to odbieram, dlatego dzisiaj też z wami w tym się dzielę. W tym proszeniu właśnie chodzi o relację. Nie chodzi tylko o to, żeby dostać to, co ja chcę. Ale chodzi o relację. I wierzę, że ojciec na to czeka. Żeby do niego, jego dzieci mogły przychodzić. Żeby człowiek do niego się zwracał, jego prosił. Żeby móc budować tą relację. I wierzę, że jak Pan Jezus nie pozwolił temu uwolnionemu, opętanemu człowiekowi pójść z nim, nie dał to, o co człowiek prosił. To też było tego człowieka dobre. Wiecie, my dzisiaj, myślę, że to już była taka zapowiedź obietnicy Pana Jezusa, że On ma iść i głosić Ewangelię, a oto ja jestem z Tobą po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie tylko w tym momencie, żebyś Ty był ze mną. Ale Ty głoś Ewangelię, a ja jestem z Tobą. Czy prosisz? Czy możesz prosić? Niech te przykłady dzisiaj z Bożego Słowa będą dla nas zachętą. Bo skoro szatan prosi, demony proszą, ludzie przeróżni proszą, to tym bardziej ty i ja możesz prosić Boga. Możesz się do Niego zwracać właśnie z prośbą. Ale po to, nie żeby tylko otrzymać to, o co prosisz, ale żeby utwierdzać się w tej zależności od Niego, aby budować jakby poczucie własnej wartości i budować tą świadomość tego, kim jest Bóg, jakim On jest. Więc ja ostatnio doświadczałem tego i to mnie też i utwierdza w pewnej prawdzie. Zacząłem prosić Pana, wiecie, o różne rzeczy, o które może kiedyś bym nie pomyślał w ogóle, że mogę prosić. Ale to proszenie było takim wyznaniem, Panie, ja naprawdę nie mogę. Ja naprawdę nic bez Ciebie nie mogę uczynić. Ja Cię tak rozpaczliwie potrzebuję, po prostu jak nikogo innego. Cię prosiłem, żebym mógł równo nakręcić taśmę teflonową na gwint. Albo żebym tam jakieś szczególki połączył. Żeby takie rzeczy nie prosiłem. I to nie chodzi o to. I Bóg odpowiedział. Ale zobaczyłem, jaki jestem zależny od mojego Pana. Jak go bardzo potrzebuję. Jak mogę budować z nim relacje, nawet kiedy tą taśmę teflonową nakręcam krzywo, bo mi się nie udaje, albo nie mogę jakieś śruby odkręcić, albo dokręcić. I nawet wtedy mogę budować z nim relacje. Wiecie, ja wierzę, że o to też idzie w tym proszeniu. Budować relacje. Wyznawać swoją zależność. I uznawać to, kim on jest. Tego, że my go prawdziwie, rozpaczliwie potrzebujemy. I na koniec werset, który jest też przed nami tygodnia z Ewangelii Łukasza. 11 rozdział, 9 werset. A ja wam powiadam, to mówi Pan Jezus. Proszę. Pan Jezus dzisiaj mówi do mnie, ja to mówię do siebie przede wszystkim i do was. Proście. I zaniedbujcie tego, że możecie prosić. Więc proście. Ja wam powiadam, mówi Pan Jezus. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą. Amen.
Balkon, żebyśmy społeczność przedłużali, kawa, herbata i dobre rozmowy.